Okej. Dobra. Chyba zrobiliśmy wszystko, co mieliśmy zrobić. Słuchajcie, dzisiaj mamy taki temat, czy mam... Nie, dzieci już poszły, nie muszę nic mówić. Dzieci poszły. Dobra. Słuchaj, dzisiaj chciałam podzielić się z wami takim tematem, który, że tak powiem, przegryzam od jakiegoś czasu, że tak powiem, w swoim życiu prywatnym i w życiu zawodowym. I wiecie, to jest taki temat, z którym ostatnio dochodzę do wniosku, że to jest temat, który dotyczy właściwie każdego z nas i tego, jak my radzimy sobie w życiu, że tak powiem, czasami z pomocą Chrystusa, a czasami z pomocą pół Chrystusa, bo tak bym musiała to powiedzieć, albo czasami, że tak powiem, z naszą własną pomocą, czyli z pomocą naszych własnych sił, tak? Czyli chciałam powiedzieć o sprawach, które uważamy za zamknięte, czyli sprawy zamknięte, a inaczej chciałam to jeszcze nazwać buntem ciała, tak? Dlaczego buntem ciała jest taka fajna książka, która właśnie tam leży w mojej torebce. Chciałam wam ją pokazać, ale niestety... No, o tak, pogrzebiesz mi w torebce bardzo chętnie. Tak właśnie nie mogłam znaleźć kogoś, kto da pogrzebać w swojej torebce. Ale książka jest dosyć duża. Taka niebieska, duża, widać? O tak, tak, okej. Okay. To jest taka książka, tak, która mówi o buncie ciała. Jest książką dosyć kontrowersyjną, dosyć dużo takich zasad ma, które mogą być dla nas trudne, jako dla ludzi wierzących, ale też pokazuje pewne rzeczy, które pojawiają się w życiu każdego z nas. I słuchajcie, to jest książka, która mówi o Dostojewskim, Kawce, Niczem, Marcelu Proście, Fryderyku Schillerze, Arturze Rebound, jeszcze tam jest Czechowie i tak dalej, tak? I pokazuje to, co się w ich życiu działo pod wpływem sytuacji, które w jakiś sposób, że tak można powiedzieć, były zamknięte. Bardzo mocno też wojuje z pewnymi przykazaniami, szczególnie z czwartym, tak, które w naszym kraju jest dobrze znane. Jakie jest czwarte przykazanie, pamiętacie jeszcze? Czci ojca i matkę, tak, a długim życiem nasycę cię. I z tym, jakie problemy to robi w naszym życiu. I widzisz, dla mnie sprawy zamknięte, żeby było jasne, to są takie sprawy, dla których niekoniecznie mamy rozwiązanie, ale to są też takie sprawy, które my po prostu nie chcemy ich już odgrzebywać, tak? Wiesz, ja ostatnio spotykam się na wielu rozmowach z różnymi ludźmi i sytuacja przeważnie wygląda tak, że oni mi mówią, wiesz, ale ja o, przypuśćmy tak prosto, tak, ja o przeszłości to nie chcę już rozmawiać. A ja mówię, ale dlaczego? On mówi, bo ja już to zamknęłam, tak? Dziewczyna mówi, ja już to wszystko przerobiłam, co tam więcej można zrobić? Ja mówię, no ale to wytłumacz mi, co to dla ciebie jest zamknięcie danej sytuacji, nie? No, zamknięcie polega na tym, że ja już ze swojej strony nic nie mogę zrobić, wszystko mogłam jako chrześcijanka i tak dalej. Ta druga osoba, czyli moja mama, nie chce się zmienić, nie może się zmienić, tak? Atakuje mnie, jest nerwowa, jest złośliwa, tak? Ja nic w tym już nie mogę zrobić, to jest sprawa zamknięta, tak? I wiesz, tego typu spraw zamkniętych my mamy w życiu bardzo dużo. I wiesz, najgorsze, co się może stać w takich momentach, to taka strata nadziei, wiesz? Ja kiedy o tym myślałam, słuchajcie, połowę tego, ja będę wam starała się powiedzieć to tak, jak ja to dostałam, bo połowę tego to ja po prostu pisałam wszystko, co mi przychodziło, szłam do łazienki, znowu mi przychodziła następna rzecz, więc wierzę, że to są te wszystkie rzeczy, które powinnam wam była tutaj powiedzieć. Natomiast miałam taki obraz, wiecie, człowieka, który przychodzi do nieba i pyta się anioła, przepraszam cię, gdzie ja mogę znaleźć departament spraw zamkniętych, nierozwiązanych? Nie? I ten anioł tak do niego, na niego patrzy i mówi do niego, ale ja po prostu, tutaj nie ma takiego departamentu. A on mówi, jak to? Przecież jest napisane jako w niebie, tak i na ziemi, tak? Więc jako na ziemi, tak i w niebie. Przepraszam, on mówi jako na ziemi, tak i w niebie. Ja tak jak tego słuchałam właśnie w tej wizji, to mówię, przecież to jest jako w niebie, tak i na ziemi. Mówi, no to jak u nas jest taki departament, każdy go ma, spraw zamkniętych, nierozwiązanych, to tutaj pewnie też tak jest, nie? No i w końcu ten anioł pyta się tego człowieka, ale po co ci taki departament, tak? I on mówi, no, bo ja bym chciał wrócić na ziemię, i to już wam będzie bardziej znana sytuacja, dlatego że chciałbym ostrzec mojego syna, który został przeze mnie bardzo zraniony i on teraz rani innych i chciałbym go ostrzec, że może to się źle skończyć i wyląduje naprawdę w dużych problemach, nie? I anioł pyta się, co w związku z tym? No chciałbym wrócić na ziemię, tak? Żeby zamknąć pewne sprawy. No i anioł mówi mu, wiesz, on ma proroków i nauczycieli. Nie słucha ich, nie będzie ich słuchał? Jest bardzo zdziwiony, jak to anioł. No i ten człowiek kiwa głową i odchodzi i anioł woła go jeszcze i mówi, przepraszam cię, ale u nas jest departament taki dosyć ważny, który może się zająć twoją sprawą i to jest departament rzeczy niemożliwych. Okej? I wiesz, i mnie to tak rozbawiło, bo ja to tak widziałam wszystko w mojej wyobraźni, całą tą historię i tak po prostu bawiłam się tymi szczegółami, oglądając to w wizji, którą miałam i pomyślałam no sobie, no to jest bardzo ciekawe, że w niebie nie będzie tych departamentu spraw nierozwiązanych, bo w niebie te sprawy są rozwiązywane i tam do tego to dąży, tak, żeby one były rozwiązane. I wiesz, i to mi przypomina bardzo tą historię, pamiętacie bogacza, tak, i tego, pamiętacie, o której historii mówię, tak, bogacza i tego biedaka, który ciągle, Łazarza, tak, który chciał, żeby on go napoił, żeby mu pomógł, on nic nie zrobił i później jak przyszedł do nieba, to mówi, słuchaj, ja muszę wrócić, żeby ostrzec tych po mnie, tak, że sprawy powinny być zamykane. I wiesz, i ja myślę, że jeżeli chodzi, bo to jest, jeżeli chodzi o nas, tak, i o ludzi, których spotykamy, to ludzie mają bardzo dużo w swoim życiu sytuacji, które są dla nich bardzo trudnymi sytuacjami i które muszą w jakiś sposób zamknąć, chociażby dlatego, żeby to im przyniosło jakąkolwiek ulgę, tak? Bo sprawy niezamknięte, tak, takie sprawy właśnie, znaczy sprawy niezamknięte, one powodują ból, tak? One powodują stres. I wiesz, my dużo w psychologii pracujemy z tak zwanym posttraumatycznym stresem, czyli takim stresem nagłym, tak? Ktoś ma wypadek i później po tym wypadku po prostu długo nie może wsiąść do samochodu i tak dalej, ale nie bierzemy pod uwagę również, że człowiek, który jest jakby poddany takiemu ciągłemu stresowi, czyli ciągle coś się w jego życiu dzieje, ten człowiek po prostu też unika takiej przemianie i to jest dosyć negatywna przemiana. Więc dzieci, które mają na przykład rodziców, którzy ich krzywdzą, tak? One są poddane takiemu długiemu stresowi, tak? Rodziców, którzy krzyczą ciągle, takiemu długiemu stresowi, one do końca nie zdają sobie z tego sprawy i w końcu chcą jakoś się to zamknąć, żeby to się nie powtarzało w ich życiu. I miałam dosyć dawno temu takiego człowieka, który w całym swoim życiu próbował uciec od złości, która towarzyszyła jemu w życiu, tak? I chciał załatwić tą sprawę złości tutaj i teraz, na tym miejscu, tak? I jak, kiedy próbowałam do niego dotrzeć, tak, przy kilku takich spotkaniach w uzdrowieniu i zapytać się go, no ale powiedz mi, co się działo w twoim życiu, to zawsze jakby rosła taka wielka brama przede mną, to jest sprawa zamknięta, to jest sprawa, ja już to wszystko pozamykałem, ja zrobiłem wszystko, ja jestem osobą wierzącą, tak, jest powiedziane, stare przeminęło, wszystko stało się nowe, ja nie chcę zaglądać do przeszłości. I ja po prostu strasznie się borykałam z tym, że nie mogłam przejść tej bariery, tych wrót, tak? A wiedziałam, że ta złość po prostu jest ulokowana za tymi drzwiami, tak? Wskutek tego wielkiego stresu, którego ten człowiek doświadczył, tak? I w pewnym momencie, kiedy coś puściło, tak? I jakby wylało się w końcu to, co tam się działo za tymi drzwiami, to mnie szczęka opadła, że w ogóle można było pomyśleć, że to jest sprawa już zamknięta, tak? I pomyślałam sobie, tylko wielki ból mógł spowodować, że ktoś zamknął taką sprawę i więcej do niej nie zaglądał. I tutaj jako przykład podam wam jeszcze jedną rzecz związaną ze śmiercią mojej mamy. Pamiętacie, że ona była dla mnie taką trudną sytuacją, w której ja nie wiedziałam, kto jest winny i oczywiście obwiniłam w końcu siebie, bo stwierdziłam, że to ja przestałam się modlić, że w tym czasie brałam jakieś hormony, żeby zajść w ciążę, więc nie modliłam się, nie budziłam się w nocy tak jak wcześniej i ona lądowała na czas w szpitalu, a tym razem przespałam i tak dalej i obudził mnie tylko telefon pod tytułem twoja mama nie żyje. I takie koszmary pod tytułem, wiecie, że gdzie ją znaleziono, tam był dokładny opis, jak ona wyglądała, to latami gdzieś mnie męczyły, tak? I ja pamiętam, że ja powiedziałam Bogu, dobra, ty jesteś dobrym Bogiem, ja w to wierzę, więc jedyną osobą, która tutaj zawiniła w tej sytuacji, jestem ja. Wiecie dlaczego, tak? Bo się nie modliłam, tak? Bo nie uchwyciłam tego, tak? Nie uchwyciłam tego w tym momencie, w którym mogłabym uchwycić. A jak jeszcze później, że tak powiem, straciłam dwójkę małych dzieci, tak? Znaczy się poroniłam, to już w ogóle była kwestia, dobra, koniec, sprawa jest zamknięta. I pamiętam, że tata mi wtedy powiedział, wiesz, ty nie zamykaj tej sprawy, ja chcę cię nauczyć spolegliwości. Ja chcę, żebyś ty powiedział, że ja jestem, że ja chcę, żebyś ty powiedziała, że jestem dobry i nie ma we mnie chwilowej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. Przepraszam was, kochani, ale to nie jest dobry moment na takie wyznanie. Przynajmniej mnie się tak wydawało, tak? I wiedziałam, że to jest jakaś taka próba siły pomiędzy mną a Bogiem. Ale w końcu, i słuchajcie, ta próba siły trwała 3 miesiące. Kiedy ja przychodziłam na spotkanie, niektórzy z was to już znają, także powtarzam się. Już jestem w tym wieku, że mogę. W każdym bądź razie, udawać, że nie pamiętam. W każdym bądź razie, wiesz, pamiętam, że przychodziłam na spotkanie, tam wszyscy uwielbiali Boga. Później ktoś tam coś opowiadał. Ja myślałam sobie, to jest dla mnie nie obrażając Zbyszka, ale go nie ma, to mogę. To jest dla mnie jakieś harcerstwo, to chrześcijaństwo. Wiecie, po prostu wszyscy w krótkich spodenkach przejmują się rzeczami, które są nieistotne. Wiesz, jedna baba drugiej babie, wiesz, to już po śląsku nie będę kończyć, nie? W każdym bądź razie, wiesz, i tym podobne rzeczy, ta temu coś powiedziała, ten temu coś, to się poobrażali, to coś tamtego. Ja sobie myślę, Boże, gdzie ja żyję, nie? I z tymi podnoszonymi rękami, tylko wiedziałam, że jak podnoszę ręce, to wszyscy myślą, że to jest dobrze, a myśli, które ja tam miałam, to powiem wam, nie były uwielbiające, nie? Przeważnie śpiewałam taką pieśń dziękczynną, uciec stąd, tak? I wiecie co, i co jest ciekawe, że Bóg mi w pewnym momencie powiedział, że to jest jedyne wyjście dla mnie z tej sytuacji, żeby ta sprawa została taka nie zamknięta, ale jednocześnie zamknięta takim czymś, że ty jesteś dobry i nie ma w tobie chwilowej odmiany i ty widzisz tą sytuację. I Bóg mi powiedział, wiesz, kiedyś ja ci wyjaśnię tą sytuację. Słuchajcie, to już jest 13 lat chyba po śmierci mojej mamy, o ile nie dłużej, tak? I ja dalej jakby nie mam wyjaśnionej tej sytuacji, ale coś przedziwnego stało się po prostu ze mną, kiedy przygotowywałam to słowo. Bo miałam taką bardzo wyraźną wizję mojej mamy, wiesz, i jak zwykle takie przerażenie, wiesz, i taka myśl, Boże, żebym zdążyła i w ogóle. I ja zobaczyłam ją, jak ona była szczęśliwa przy tej swojej śmierci, wiesz, i aż byłam w takim szoku, jak to widziałam. Zobaczyłam Jezusa, zobaczyłam bardzo dużo światła, bieli i ją, jak podaje mu rękę i wstaje i odchodzi, wiesz. I pomyślałam sobie, Boże, to znaczy, że przyszedł czas na to, że to ty zamkniesz tą sytuację. Że to ty zamkniesz tą, że ta sprawa dla ciebie będzie rozwiązana i ja nareszcie będę miała takie miejsce do tego, żeby ją zobaczyć z twojej strony, tak? I wiesz, trudno jest zostawić sprawy niezamknięte i czekać, aż on je zamknie albo zamknie je w swój sposób, ale powiem wam, że kiedy on to zrobi, to my naprawdę jesteśmy wolni. Wolni od naszych lęków i strachów, że znowu zawiedziemy, że znowu coś nam nie wyjdzie, że znowu nie zrobimy tego, co powinniśmy zrobić, tak? I wiesz, i powiedziałam to teraz, aczkolwiek... Dobrze, to wam już powiedziałam. Czyli jakie sprawy uważamy za zamknięte? Ja powiem tak krótko, a później chciałabym, żebyście się trochę do tego włączyli, tak? Sprawy uznajmy za zamknięte. Te, w których druga osoba związana ze sprawą nie żyje, tak? Bo nic już nie możemy zrobić, tak? Ale również te, w których ta druga osoba związana ze sprawą żyje, ale absolutnie ani nie chce rozmawiać, ani nie chce nic wyjaśnić, ani nie chce tej sytuacji jakoś zamknąć, tak żebyśmy się mogli z nią spotkać, tak? I żebyśmy mogli jakoś, nie wiem, poczuć się zrozumiani, tak? My musimy te sprawy jakoś coś z nimi zrobić, bo one właśnie powodują u nas ten stres, ten lęk, czy takie rzeczy, które, z którymi sobie nie radzimy, tak? Więc jakoś musimy do nich podejść, tak? I w końcu następna taka sprawa to sprawy skatalogizowane. Powtórzyłam się. Skatalogizowane, czyli takie sprawy, które my zamknęliśmy z jakimiś z naszymi przyjaciółmi, z naszymi ludźmi, tak? Którzy byli blisko i nazwaliśmy im, nadaliśmy im jakiś tytuł. Nie wiem, czy wam pasuje taka nazwa, bo ja ją wczoraj wymyśliłam. W każdym bądź razie nadaliśmy im jakiś tytuł, który niekoniecznie jest prawdziwy, tak? Ale jakoś tak pozbyliśmy się dzięki temu niej, tak? Na przykład, bo ta kobieta to zła była, nie? I to już tak, to była zła kobieta, jak mówi Linda, tak? No. No i wiesz, czyli jakoś je tam nazwaliśmy i te, one nie są prawdziwie nazwane, ale mogą być już zamknięte, tak? Ponieważ są nazwane, mają swój tytuł i odkładamy je na gdzieś na bok, tak? I w końcu obszary takie, które dotyczą nas i rzeczy, które są nie do przejścia i z którymi się zmagamy i które są kompletnie nie do ruszenia, tak? I to jest na przykład taki obszar, ja powiem znowu swój przykład, żeby to było łatwiej. Mieliśmy kiedyś dosyć duże takie przewały w kościele, niektórzy z was pamiętają, to było za ery dinozaurów, także już nie będziemy do tego wracać, ale ja pamiętam taki moment, że ja miałam takie bardzo małe dziecko i nie bardzo mogłam się gdzieś z nim ruszyć, tak? Młody był wtedy krótko adoptowany, miał pół roku. Zaczęły się dziać te wszystkie rzeczy, ja dostałam depresji i to dużej, pieniądze się skończyły na życie i tak dalej, trzeba było, wiesz, robić różne takie przenoszenia typu jeść mąkę, znaczy robić placki z mąki i tak dalej, jeść dżemy, których ja zawsze dużo lubię, także było co jeść, tak, no ale mleko trzeba było kupować. I ja pamiętam, że ja wtedy w tym wszystkim sobie pomyślałam, Boże, przecież nie mamy nawet jak się ruszyć, nie oddam go teraz do przedszkola po tych jego różnych traumach. Znaczy do przedszkola, no tak, to jeszcze był żłobek, do żłobka i tak sobie myślę, może ja bym tak na kasę do Tesco poszła. I wiesz, i tak się ratowałam różnymi takimi myślami, ale myślałam sobie, wiesz, nie było o tym, komu powiedzieć, nie było o tym, co, czego zrobić, ale już wiedziałam, że wszelkie objawy świadczą o tym, że mam depresję, tak, i tak dalej. No i nie mogłam obarczyć męża, no bo on też nosił to wszystko, co robiliśmy w takich ilościach, że no po prostu tylko go nie obarczać, nie? I pamiętam, że wtedy pierwszy raz doświadczyłam, że są sprawy, które są nierozwiązywalne, na przykład matka siedząca w domu, która no nie wypchnie tego dziecka, bo nie ma do tego serca, tak, z drugiej strony nie ruszy się i trzeba jakoś przez to przejść, tak? I to są takie sprawy, które byśmy wszystko, po tym wszystkim na przykład szybko je zamknęli i wiesz, i na nie nigdy nie patrzyli, ale w końcu są takie sprawy, które są jednymi z najtrudniejszych spraw, kiedy mamy do czynienia z osobą chorą, tak, w domu lub w naszym otoczeniu, które po prostu, i my tego nie możemy zrobić. Musimy się jakoś nauczyć przy tym wszystkim żyć, tak? I dlatego często zamykamy tą sprawę, udając, że tak wcale nie jest, tak? Że wcale ta osoba taka nie jest, tak? I ta osoba chora to może być również osoba krzywdząca, tak? Czyli jakiś alkoholizm, czy jakaś osoba, która po prostu, nie wiem, jest przemocowcem po prostu, tak? Czy osoba, która ciągle jest zła, jest nerwowa, tak? Ale to jest, przypuśćmy, jakaś choroba. Traktujmy go w tych odcieniach, żeby nie wchodzić tutaj w różne dodatkowe rzeczy. Ale musimy tą sprawę jakoś zamknąć, coś z tym robimy. I wiesz, ja pamiętam, to już było lata temu, więc jakby już w tym momencie mogę o tym mówić. No, z pierwszych osób, która kiedyś do mnie trafiła, to była taka kobieta po prostu z odnowy jakiejś i po prostu kobieta po prostu z bardzo małym dzieckiem, z którym sobie nie radziła i stwierdziła, że ona chyba ma depresję albo jakąś nerwicę i ma już kompletnie dość. I to była ta osoba, która otworzyła te drzwi i zaczęła opowiadać mi, co się stało. I okazało się, że nie dość, że w jej rodzinie siostra i mama popełniły samobójstwo i to było 2 lata temu, to później tata się rozchorował i jest hipochondrykiem i mąż ma depresję i nie pracuje i ona siedzi z małym dzieckiem i wszyscy się utrzymują z jej pensji. Hello! No i na leki nie możemy jej dać, bo karmi piersią. I wiesz, to była sytuacja, która naprawdę jest dla mnie taką sytuacją otrzeźwiającą, jeżeli chodzi o takie nasze myślenie chrześcijańskie pod tytułem co my robimy? Co my robimy? Co my chcemy? Rozumiecie? Gdzie my tych cudów i znaków oczekujemy, tak? I czemu my nie widzimy takiego pojedynczego człowieka, który naprawdę jest tak? Uwierzcie mi, że ja podnosiłam telefon 10 tysięcy razy, żeby zadzwonić do jej lidera i jej księdza i ich ochrzanić. I nie mogłam tego zrobić. Bo musiałam być z nią, nie? I wiesz, ja zdaję sobie z tego sprawę, nawet przy spotkaniach z wami, zaraz tu wszystkie objawię tych, którzy się ze mną spotykali, jak ciężkie nieraz brzemiona nosicie, jak ciężkie rzeczy nosicie, związane z przeszłością czy z teraźniejszością, jak ciężko wam w nich jest. Ja sama tego doświadczyłam. 2 razy miałam depresję, 2 razy w niej wychodziłam, przez łaskę Pana Boga i przez takie naprawdę przebywanie z Nim, tak? Ale uważam, że taka rzecz jest do zbadania, bo to jest bardzo trudna sprawa i czasami trzeba użyć leków, tak? A czasami trzeba zobaczyć, co można zrobić, ale prawda jest taka, że mamy w niebie departament spraw trudnych i spraw po prostu, które mogą być rozwiązane, tak? I teraz, jeżeli ktoś jest w takiej sytuacji, że na przykład jest mamą, wychowuje sam dzieci, tak, musi pracować i do tego wszystkiego jeszcze, wiesz, jest prześladowany przez teściową, teścia, bo według nich to on właśnie doprowadził do śmierci męża, tak? I tym podobne sytuacje. To jest coś, co naprawdę jest sytuacją nie do uniesienia. I moje pytanie jest takie, moje do was, tak? Czy ktoś z was doświadczył w swoim życiu takiej sytuacji właśnie trudnej, nie do uniesienia? Czy doświadczyliście takiej sytuacji? Możecie pomachać tak, żeby ci, którzy... Zobaczcie. Czyli doświadczyliśmy sytuacji trudnej. A czy doświadczyliście takiej sytuacji trudnej u kogoś, kogo macie wokoło siebie, tak? U brata, u kogoś z rodziny, u przyjaciół, tak? U ludzi w pracy. Czy doświadczyliście tak? A czy tego było więcej, czy tego było dużo dookoła was? Czy to był pojedynczy przypadek, czy to było więcej niż 50% osób dookoła was? Pojedyncze przypadki, tak? Pojedyncze przypadki, różnie. Okej, dobra. I teraz zobaczcie. Teraz my jako ludzie wierzący sami borykamy się z tymi sprawami trudnymi. I wiecie, Ja wiem, że każdy z nas różnie myśli o psychologii. Ja też różnie myślę. Mam takich pacjentów, przy których myślę sobie, jak się tu Bóg nie pojawi, to będziemy w ciemnej dziurze. I po prostu nic z tego nie będzie, tak? I bardzo często rozmawiamy o Bogu, bo akurat mamy takie możliwości. Ale prawda jest taka, że Bóg nas tak cudownie ukształtował, że nie wiem, czy wy o tym wiecie, że nawet jak nasza dusza przestaje się już bronić, to na naszym ciele widać oznaki cierpienia, które przeszliśmy. Na człowieka powinniśmy patrzeć, zaraz to wytłumaczę, na człowieka powinniśmy patrzeć w sposób holistyczny, czyli całościowy. Czyli patrzeć na niego na człowieka jako na duszę, która ma ducha i chodzi w ciele. Tak? I teraz czasami dusza ukrywa pewne rzeczy. Tak? Kto z was, czy jest tutaj taka osoba, która chciałaby, żeby nie było widać po niej złości? Tylko tyle? Naprawdę? A reszta, rozumiem, nie macie z tym problemu, tak? Dobrze. A nie da się? Dobrze. Także ci pozostali, to poproszę tutaj na modlitwę na koniec. Będziemy uwalniać złość w was, żebyście najpierw ją poczuli, a później, żebyście wiedzieli, że ją macie. Okej. Okay. Czyli Pan Bóg nas tak cudownie ukształtował, że jak tej złości w nas nie ma, to na przykład jest na nas widoczna, tak? Czyli ktoś do ciebie przychodzi i mówi, złościsz się, Jaś, tak? A Janek mówi, nie będę mówić Jan, żeby było dorośle. Dobra. A Jan mówi, nie. Mówi, przecież widzę. No co ty, wcale. Nie? I takich sytuacji mamy bardzo dużo. Kiedy mówisz do kogoś, złościsz się. A on mówi, absolutnie nie. Nie? I ty tak myślisz. No i teraz znowu pojawiam to samo pytanie, które już wiele razy mówiłam. Czy Jan kłamie, czy nie? O, tu mówią, że kłamie. A tam? Nie kłamie. Myśli, że nie kłamie. Boże, coraz gorzej. Jak ja z tego wyprnę. A pozostali? Na dwoje babka wróżyła, okej. Okay. No. Czyli wszelkie rzeczy są możliwe. On może kłamać, tak? Ale ponieważ nie chce, żeby ta złość była widoczna, to myśli, że jak będzie udawał, że jej nie ma, to jej nie będzie. Ale może być również tak, że on nie czuje w swoich emocjach faktycznie tego, że on się złości. A jego ciało to pokazuje. Więc Pan Bóg tak świetnie nas ukształtował, że różne rzeczy po nas widać. Wiesz? I dlatego ten bunt ciała też pokazuje pewne rzeczy, które po prostu w nas widać. I on na przykład mówi tak bardzo, kobieta bardzo ostro mówi o tym przykazaniu czci ojca i matkę, tak? To jest bardzo ważne przykazanie, ale z drugiej strony pomyślcie, że my, którzy byliśmy wychowani pod takim zakonem, że musimy czcić ojca i matkę, bardzo często nie mogliśmy jakiejś sytuacji nazwać prawdziwie. Na przykład, że tata krzyczał na mnie i to było bolesne, bo my nie możemy wyjść przeciwko tacie i mamie. Tak? Nie możemy nic powiedzieć. Czyli tą sytuację wolimy zamknąć, zakluczyć i nie mówić o niej, tak? Niż przyznać się do tego, że to była bolesna sytuacja w naszym życiu. Wiesz, dochodzimy już do skrajności. Jak ja rozmawiałam kiedyś z pewnym człowiekiem, którego rodzice byli starszymi w kościele i on powiedział mi, że on musi im pomóc, żeby oni byli nienagannie, bo biskupi muszą dobrze domem zarządzać. Więc on nie może pokazać, że są jakieś problemy, bo wtedy oni nie będą tymi nienagannymi. Ja pomyślałam sobie, to jest już w ogóle jakaś nakrętka, twista. Wiesz, ale to serce dziecka, rozumiesz, które tak bardzo chce kryć tą rodzinę, tak bardzo chce, żeby ta rodzina była taka uznana za normalną, tak? A kto chciałby powiedzieć, że pochodziłem, chociaż teraz taka moda jest, nie? Że to jest fajnie pochodzić z nienormalnej rodziny, tak? Tak jak ja słyszałam kiedyś w takim chrześcijańskim środowisku, jak przyszły, a na wiatrołapie to było, przyszły do mnie dzieci, mówią, ciociu, takich wiesz, 30 siedziało takich nastolatków, mówią, ciociu, ale jakie świadectwo mamy powiedzieć? Ani nie ćpaliśmy, ani nie piliśmy, ani wiesz, się nie prostytuowaliśmy i w ogóle ani się wiesz, ani nie mieliśmy jakichś tam stosunków, to no to o czym my to świadectwo mamy opowiedzieć, nie? Bo te chłopaki to takie są najgorsze rozrabiaki, które nam całą grupę psuły, tak? Bo wiesz, jak oni powiedzą świadectwo, to my wszyscy płaczemy, a my to co? To my chyba też musimy jakoś mieć te doznania, żeby później móc świadectwo opowiadać, wiesz? I to dlatego mówię, że teraz taka rodzina patologiczna jest modna, nie? Ja też spotkałam się kiedyś z dziewczyną, która przyszła mi i powiedziała, że z rodziny patologicznej pochodziła. Później jak zbadałam sprawę, to pomyślałam sobie, że ta rodzina to całkiem fajna była, nawet bym się z nią zaprzyjaźniła. Wiesz, czy jak przychodzi do mnie mama i mówi do mnie, ja wiem, że wszelkie objawy mojego dziecka mówią, że jestem rodziną patologiczną, ale ja naprawdę ją kocham, a ona choruje na lęk społeczny. I co ja mam zrobić? Bo jak dobierze do nas się psycholog, to od razu będziemy skasowani, nie? I wiecie, są takie możliwe momenty, w których jesteśmy niezrozumieni w tej rodzinie, tak? W których jesteśmy inni w tej rodzinie i ranimy siebie również z tego powodu również sobie siebie ranimy, tak? Ale to są takie rzeczy, widzicie, o tym to ja mogę godzinami gadać, znowu wybrnęłam poza tytuł, który miałam, ale dobra, niech będzie. Czyli to są takie sprawy, które są dla nas trudne i na szczęście ciało zdradza nas w różnych momentach i ktoś może uchwycić, co nas tak naprawdę boli. Wiesz, ja już mam tyle doświadczenia z tego wszystkiego, jeszcze jak mi się włączy do tego, wiesz, duch proroczy, to jak ktoś mówi mi, tak jak Jan do mnie, to ja po prostu tak na niego patrzę i po prostu mam ochotę, tylko to jest przykład, ja nie będę cię tu rozbierać w każdym bądź razie. Ja tak na niego patrzę i mówię, no przecież to wszystko widać jak na dłoni. Rozumiesz? No to tylko wystarczy pchnąć te drzwi, żeby ponownie tą sprawę otworzyć, ale ja rozumiem niechęć do otworzenia tych drzwi. Ja rozumiem niechęć do grzebania, no bo to jest trochę takie jak właśnie ze mną możesz wszystko, tak? A później, ale nie wiedziałem, że ja tyle wytrzymam. No, moja historia na Facebooku, krótka opowiem wam, tak, ostatni wypad do lasu, bo myślałam sobie, kurczę, muszę w końcu z tym psem pójść na spacer, dam radę, więc wybrałam taki fajny dukt, wiesz, szliśmy spokojnie, to naprawdę było, to nie był jakiś głęboki las i tak dalej, skręciliśmy w lewo, żeby nie wracać po śliskim śniegu, co bym się znowu nie poślizgnęła i nie musiała chodzić na rehabilitację. I tam właśnie Pan Bóg ze mną rozmawiał, wiesz, że to tak nie jest, że ty nie masz wiary o swoje uzdrowienie, ty po prostu jesteś jakiś, bo ja zawsze tak myślałam, że ja o innych się modlę, oni są uzdrawiani, ale ja nie mam daru wiary, a do uzdrowienia samego siebie trzeba dar wiary. I tak dyskutowałam sobie z Panem Bogiem. Ja nie powiedziałam, jakiś błędny jesteś, w błędnej doktrynie jesteś, musisz nad tym popracować. No ja tak zaczęłam mówić, że potrzebuję takiego spotkania z Bogiem, bo dopadły mnie takie 3 trudne sprawy, jakieś tam z przeszłości coś tam wróciło, że ja widzę, że jestem na granicy, że już mam dość. Ja potrzebuję Ciebie, Boże. Potrzebuję spotkania, które naprawdę naprostuje moją drogę, nie? I tak, wiesz, gadałam i tak fajnie było, totalna cisza. Skręciłam w lewo, taką ścieżynką szłam i nagle patrzę, jestem w miejscu, gdzie jest tak rozryte, że tam na pewno jest stado dzików. Obecne, słuchajcie. Nie takie, bo to było świeże, to było wszystko świeże, nie? No i tak, wiesz, i zaczęłam tak, jak zwykle w takich momentach szukać jakiegoś drzewa, tak pies ucieknie, dzieci nie ma, drzewo jest, dobra. Ale za chwilę pomyślałam sobie, nie, no przecież jest jeszcze Duch Święty, spoko, dam radę, nie? Pomodliłam się, idę, nie? Ale tak mam takie wrażenie, że ktoś mnie obserwuje. Wiesz, no ale tak stanęłam kilka razy i nie słyszę tych chrupania, bo jakby ktoś był, to by było słychać chrupianie. I słuchajcie, oglądam się na prawo, 10 metrów ode mnie. Stoi taka wielka samica łosia. Łosia, tak. Ale taka, klępa, taka. Taka, słuchajcie, wiesz, i szczerze uszami, a jak ona szczerze uszami, to bardzo dużo mówi, co ona zaraz będzie robić. Więc ja idę tą ścieżką i pierwsza myśl to była, wyciągam aparat, a druga, nie, zwiewam, trzecia, nie dam rady, moje plecy. Wiesz, i myślę sobie, gdzie jest mój pies? Ale mój pies ma zapędy myśliwskie na myszy, więc polował na myszy w krzakach. Nie zauważył po prostu klępy, wiesz. Wprawdzie była takiego samego koloru jak pnie drzew. Ale wiesz, ale najgorsze to było to, że miałem tą klępę, ja się zbliżałam do jej młodego, bo on stał za nią, nie? Czyli odległość pomiędzy mną a nim się zmniejszała, wiesz? I tak idę i zaczęłam się modlić, mówię wam hymny pochwalne, o Panie, wywyższam Ciebie. Ponieważ byłam w tym momencie w lesie sosnowym, okazało się, że na żadne drzewo nie wspięłabym się, ponieważ ono nie ma tych, wiesz, bocznych rzeczy. Więc byłam bardzo obserwowana, wręcz ten pysk był tak wysunięty do przodu i przypomniały mi się wszystkie filmy, na których właśnie klępa goniła tych, którzy zbyt blisko podeszli w tym momencie. Moja wyobraźnia ruszyła do przodu, ale dalej szłam i tylko nasłuchiwałam, czy już mam biec, tak? I dopiero jak doszłam za górkę, 20 metrów, to ona jeszcze stała taka obrócona, tak? Ale już z tego wszystkiego aż zabłądziłam w miejscu, w którym jestem, ale no w końcu doszłam. I tak myślę sobie, Boże, co to było? A Bóg mówi, no spotkanie. Spotkanie, które bardzo naprostowało twoje życie i twój kierunek drogi. Ja pomyślałam sobie, no faktycznie, bo miałam ochotę tam jeszcze pochodzić, pooglądać wszystkie rzeczy, tak? A jak to się stało, czyli jak była taka sytuacja trudna w moim życiu, tak? To ja od razu ruszyłam takim dosyć żwawym, szybkim krokiem i słuchajcie, mój słuch był tak wyostrzony, że ja słyszałam gałązkę spadającą, igiełkę spadającą na śnieg. Wiesz, i powiem wam, że wtedy sobie zdałam z tego sprawę, że te wszystkie trudne sytuacje, które latami gdzieś mnie dopadły i pomyślałam sobie, Boże, ile tych sytuacji trudnych było, czy ja jest, czy... I pamiętam te pytania z 5 lat temu, już teraz nie zadałem takich pytań, chwała Bogu, mamy jakoś tak wszyscy dojrzeliśmy. Ile ludzi ty jesteś w stanie jeszcze wytrzymać, którzy odejdą? 10 lat temu to było, słuchajcie. Ja tak myślałam sobie, kurczę, trudne pytanie. Chyba już żadnego, nie? Ale to jest, wiesz, to jest jeszcze naprawdę mały pikuś, to jest naprawdę nic. Rozumiesz, ja sobie pomyślałam, ale są różne trudne sytuacje, w których moje życie się wywracało bardzo drastycznie, tak? W którym wychodziły różne choroby, tak? Nieuleczalne, inne rzeczy, z którymi się człowiek zmaga i nie mówi o tym, bo wie, że to jest jego wojna do przejścia, jego wojna do wygrania, tak? Tak jak mój mąż ostatnio patrząc na mnie powiedział, no ale co ty się tym przejmujesz, tą górką, jak idziesz na Bednarską? Przecież ty i tak żyjesz tylko przez łaskę Bożą. W sumie. Jest to prawdziwe stwierdzenie, tak? No, ale słuchajcie, jeżeli chodzi właśnie o te wszystkie sytuacje, to ich jest na tyle dużo i one naprawdę mogą nas dopaść. I wiesz, jeżeli ktoś naprawdę musi samotnie wychowywać dzieci, zmagać się z życiem i to jest wszystko, co go nie może nic z tym zrobić, to naprawdę to jest ból. Jeżeli ktoś ma w domu chorą osobę i nie może po prostu nic z tym zrobić i musi się jakoś z tym pogodzić, to jest naprawdę ból. I teraz, wiesz, przychodzenie do domu, gdzie cały czas masz do czynienia z tą chorą, do czynienia z tą osobą chorą, ona się do ciebie, wiesz, ja mam przyjaciół, którzy mają autystyczne dziecko, które kompletnie nie łapie kontaktu z otoczeniem. Oni kiedyś byli w siostrzanym kościele, tak, naszym. Teraz już są kompletnie sami, ponieważ życie nie pozwala im na wyjście. To dziecko ma już po prostu 17 lat, ale jest bardzo agresywne, bije i po prostu, wiesz, oni musieli podłączyć się do kogoś, kto pomoże im przejść przez tą sytuację. Tak? Teraz są w takim powrocie do wiary, do wierzenia, do poszukiwania Boga, bo już na tyle, że tak powiem, tą sytuację opanowali, tak? Zamknęli, ale w taki Boży sposób, że już im więcej nikt nie kładzie rąk na tego dzieciaka i nie wygania z niego 1000 demonów, tak? I oni już są mądrzejsi w tej całej sytuacji, ale naprawdę dużo jest takich sytuacji, których doświadczamy wielkich trudów i łaską dla nas jest to, że te sytuacje mogą wyprostować naszą drogę, tak? Że możemy w tej drodze być tacy naprawdę oddani Panu, poddani Jemu, służący dla Niemu, przez te cierpienia, które przychodzą. Ale to nie zmienia faktu, że i tak to są rzeczy, z którymi powinniśmy się rozprawić w naszym życiu. I teraz pamiętacie niedawno byłam w Brazylii, pamiętacie? I otóż wyobraźcie sobie, to wam chyba mówiłam, że leżę sobie w Brazylii na podłodze. Wyobraźcie sobie, że leżę na podłodze. Wiecie, że czasami leżę. No. W każdym razie tutaj rzadko, ale to taki tu nie ma tutaj warunków. No, w każdym razie leżę na podłodze. Jest strasznie duże namaszczenie, strasznie duża obecność Boża. Ja nagle czuję, mówiłam wam chyba to, jak mówiłam o tym, tak, że coś mnie łapie za głowę i mam taki ból głowy, że myślałam, że zejdę. Ale słuchajcie, tak potężny ból głowy i tu czułam, jakby mi coś tutaj wbijało, wiesz, takie pazury, nie? I myślę sobie, co zrobić? Tu jest namaszczenie, wszyscy doświadczają Bożej obecności, jakiegoś przełomu, a ja mam po prostu jakąś demoniczną manifestację. Co to jest, nie? I wyobraźcie sobie, że zaczynam się modlić i mówię, dobra, jeżeli coś się dzieje, to trzeba zareagować. Nie? A ponieważ Duch Święty mnie wcześniej uprzedzał, powiedział do mnie, słuchaj bardzo uważnie, patrz, co się dzieje dookoła, bo będę cię uczył rzeczy, będę ci pokazywał rzeczy, które przychodzą, więc ja tam leżę i mówię, dobra, coś się dzieje, boli mnie, ja spróbuję zobaczyć, nie będę zamykać tej sytuacji na siłę, tylko chcę zobaczyć, co się dzieje. I słuchajcie, zaczynam się modlić i mówię, dobra, to idę przez pokutę. Więc zaczęłam sobie przypominać wszystkie ostatnie sytuacje, gdzie kogoś osądziłam, czy na kogoś się wściekłam, czy o kimś źle myślałam, tak? Tam był jeden taki konflikt, którą musiałam rozwiązać a propos konferencji, więc po prostu to by mnie strasznie bolało i po prostu faktycznie człowiek się tak zachował, że pomyślałam sobie, kurczę, nie, no nie można. Nie mogłam sobie tego darować, że jak można się tak, wiesz, jak chrześcijanin może się tak zachowywać, nie? I byłam w takim miejscu, jak chrześcijanin może się tak zachowywać, nie? Tak leżę tam i myślę sobie, nie, no Boże, no odpuszczam, no przyjechałam tu po przełom, czy ja mam się takimi rzeczami przejmować? No boli po prostu okropnie, po prostu. No ale trudno, no. I wiesz, tak leżałam. I później ciekawe powiedziałam dziewczynom, jedna z nich mi mówi, wiesz, ja widziałam taką postać z czarnymi rękami i białymi palcami, jak wsadzała ci ręce w głowę, nie? I druga mówi, słuchaj, to jest duch czarów i osądu, nie? Który próbuje tak zrobić. Ja mówię, no to ciekawe. Wiesz, i wtedy Duch Święty zaczął do mnie mówić, że był osąd nad moim życiem, który ja przyjęłam i zaczęłam w tym osądzie żyć, związany z pokoleniami. I to nie jeszcze z pokoleniami moimi, ale mojego męża. Wiesz, i on powodował, bo ja zawsze byłam taka artystyczna, dobra, ta mnie przeszkadza i w ogóle. A mój Marek był taki zawsze, wiesz, i to gdzieś wlazło z tych pokoleń. Ja sobie pomyślałam, Panie Boże, co Ty teraz robisz? A Bóg mi powiedział, no to jest ten czas, kiedy trzeba wyciągnąć to, tak? Czyli to były jakieś otwarte drzwi, tak jak my to mówimy, czyli jakieś miejsce, które było w moich pokoleniach i w momencie dużego namaszczenia one zostało otwarte. I dlaczego o tym mówię? Bo te sytuacje, które są trudnymi sytuacjami i sytuacjami nie do przejścia, które zamykamy w niewłaściwy sposób, są później przez naszego nieprzyjaciela wyciągane w momentach, w których my mamy zrobić coś dobrego dla Pana Boga. Czyli to jest ten fragment, który mówi do nas, że diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, patrząc, kogo może pochłonąć. Ja wam już to mówiłam, Heidi Baker ma taki zwyczaj, że zanim wyśle misjonarzy do buszu, to każe im przejść przez całą służbę uzdrowienia wewnętrznego i oczyścić się z różnych rzeczy. Bo mówi, musisz to zrobić tutaj, bo jak będziesz tam na polu walki i zaatakuje cię czarownik, to nawet nie będziesz wiedział, dlaczego polegniesz. I takie rzeczy w naszym życiu właśnie, jak osąd, jak ból, tak, jak wielka taka pustka, której gdzieś doświadczamy, to są rzeczy, które w momencie, w którym my naprawdę wejdziemy w miejsce naszego przeznaczenia i będziemy chcieli je realizować, które ktoś wyciągnie i jakby ci powiedział, a zobacz, co tutaj się dzieje, tak? I teraz zobaczcie, czytaliście te przepychanki, może czytacie co jakiś czas, ja rzadko, ale w świecie politycznym Stanów, tak? A, bo wybrali tego, który miał tyle kochanek, tak? Ale ona nie była lepsza, nie? Wszystko ci wyciągną, jak zostaniesz prezydentem. Wszystko ci wyciągną, wszystko ci przypomną. Rozumiesz? Ale to by był mały pikuś, wiesz, jakby takie rzeczy były wyciągane. Tak naprawdę to idzie przez takie miejsca w naszym życiu, które mogą nas zabić, które mogą nas zniszczyć. Patrz, nawet nie muszę wam już pytać o jakieś trudne sytuacje w waszym życiu. Same wyszły. Nie będziecie prezydentami. I teraz, co jest ważne w tych sprawach trudnych? Żeby już to tak... Sprawy zamknięte wymagają specjalnych boskich pomysłów na rozwiązania. Jeżeli jakaś sprawa jest sprawą przekraczającą nasze możliwości, przekraczającej to, co możemy zrobić, to potrzebujemy boskich pomysłów na ich rozwiązanie. Boskich pomysłów, żeby z nich wyjść. I widzisz, królowa Astera, kiedy miała się zderzyć z Hamanem, pamiętacie, to zderzyła się z człowiekiem, który miał bardzo wysoką pozycję. Ona nie miała nic na swoją obronę. Moje dziecko ostatnio doświadczyło w szkole czegoś takiego, że zostało posądzone o to, że wsadziło drugiego chłopca do szafki sportowej i to nie był on. Ale ponieważ jest pod padziochą, tak, to chłopiec, który był wsadzony przez swojego przyjaciela do szafki sportowej, powiedział, że zrobił to mój syn. Jeden kolega był za moim synem, a drugi był, który to zrobił, był za tym, który był wsadzony. Tak? No i oczywiście mój syn podpadł, bo podpada. I wiesz, i on przyszedł do domu z takim wielkim żalem i z taką wielką niesprawiedliwością, że jak to tak może być, przecież on tego nie zrobił. Wiesz, i z takim, jak mogli tak zrobić? I wiesz, no nie chciałam mu powiedzieć, wiesz, już tyle razy podpadłeś, że jesteś po prostu czarną owcą dla nich, ale pomyślałam sobie, to musi być smutne, jak człowiek doświadcza od kogoś w autorytecie takiego bólu i nie może tego wyjaśnić. I pamiętam, bo pisałam sobie tam z nauczycielką i ona do mnie mówi, no niektóre już dzieci tak mają, że jak tutaj takie rzeczy robią i w ogóle. Ja pomyślałam sobie, jakiego my doświadczamy traktowania od drugiego człowieka, takiego, nie ma miejsca na indywidualizm, nie ma miejsca na takie traktowanie, wiesz, i to mają dzieci, ale to mają również dorośli. Nie ma miejsca na to, żeby zobaczyć, jaki ja jestem. Nie ma miejsca na moją kolorowość, na moją inność, na moje inne zrozumienie świata. I to naprawdę powoduje takie doświadczenie, w którym my potrzebujemy Bożego rozwiązania, żeby móc, że tak powiem, kwitnąć i czuć się dobrze w tym świecie, w którym jesteśmy. Naprawdę, szczególnie w Warszawie, my doświadczamy po prostu takiego tempa życia, które nie jest ludzkim tempem życia. Takiej samotności, które po prostu nie jest po prostu normalne. Takich braku relacji, takich zrywania relacji, które jest na poziomie naprawdę jakimś chorobowym. tak? To jest miasto, które pędzi i w tym pędzie po prostu wyżyna tych, którzy po prostu tutaj mieszkają. Ja swojego czasu miałam takie doświadczenie, że stwierdziłam, że jak do Warszawy ktoś przyjeżdża, to naprawdę musi wiedzieć, że to jest wola Boża dla niego. Przepraszam was, warszawiacy z drugiego pokolenia, którzy tu jesteście, bo już was trochę tu mamy, ale naprawdę dla tych przyjezdnych, którzy żyli w ogóle w innych miejscach, gdzie te relacje inaczej wyglądały, gdzie wszystko inaczej wyglądało, wiesz, to tutaj to dla nich jest jak takie, wiesz, takie w ogóle, jakby nie wiem, czy mogę powiedzieć nienormalne, tak? Wiecie, że nas zaczynają uczyć nas już rzeczy, jak mamy sobie radzić z ludźmi pracującymi w dużych aglomeracjach, w korporacjach, tak? Którzy nie mają sposobu, normalnego sposobu myślenia, ale my musimy uznać ten sposób myślenia za normalny, żeby ich w ogóle leczyć, żeby im pomóc. Czyli idziemy w takie miejsca, rozumiesz, które są kompletnie, czy dzieci, tak jak mówię, którym się daje tyle wymagań szkolnych, one muszą wszystkie się mieścić w ramach, tak? Muszą pasować do całego środowiska. Nie ma miejsca na to, żeby one były indywidualistami, tak? A to ci indywidualiści to są ci, którzy zmieniają ten świat, którzy właśnie dają te rozwiązania, które są takie ponad pewnymi takimi szarościami, których doświadczamy. Dobra, nie w ten kierunek się rozpędziłam. Czyli królowa Estera zderzyła się z taką osobą w autorytecie i nie miała po prostu kompletnie możliwości, żeby po prostu wyjść z tego. I pamiętacie, jedyną możliwością było takie, że ona musiała poświęcić swoje życie i powiedzieć, dobra, idę do króla. Ale to nie było wszystko, tak? Ona dostała tak naprawdę słowa, które musiała wymienić. Pamiętacie, co ona tam zrobiła? Ona powiedziała, siedząc przy królu i przy Hamanie, tak? Będąc z narodu żydowskiego, którego chciał zgładzić Haman, tak? Nie będąc pewna tego, czy król w ogóle ją tutaj poprze, nie będąc pewna nawet, czy on nie, wiesz, podniesie swoją rękę i powie, żeby ją nie zabić, tak? I musiała to wszystko zrobić, ale kiedy to był jeszcze nie koniec, kiedy tam podeszła, tak? To zaczęła mówić takie słowa, których zachęciła króla, żeby nagrodził tego, który uratował mu życie. Tak? I Haman w tym wszystkim myślał, że to chodzi o niego. Pamiętacie? I dlatego powiedział, że musi tam mu założyć płaszcz i tak dalej, musi go przewozić przed całym tłumem i tak dalej, i żeby wszyscy mówili, jak wielki jest ten, który ocalił króla. A tego, który zdradza, no to tam na szubienicę i w ogóle. I to były tak naprawdę rzeczy, które Haman zrobił, tak? I w pewnym momencie królowa Estera mogła powiedzieć, że tym, który uratował twoje życie, to jest Mordochaj. Ten z narodu izraelskiego, którego ty chcesz zabić. I widzisz, w sytuacjach, w których my jesteśmy i są sytuacjami takimi właśnie, kiedy spotykamy się z autorytetami, w miejscach, w których to jest nie do przejścia, sytuacje zamknięte, sytuacje trudne, one wymagają Bożych rozwiązań. Bożych rozwiązań, które tylko mogą przynieść po prostu taką wolność do tego, żebyśmy mogli zrobić to, co mamy zrobić, nawet jak wszystkie rzeczy wskazują na to, że to jest niemożliwe. Słów, które musimy przynieść, które niby nic nie znaczą, a jednak dają wolność, tak? Czyli mówić do ludzi słowami, które uwolnią, a nie zwiążą nasze życie, tak? Z podpowiedzi Bożej. Czyli trudne sytuacje wymagają Bożych rozwiązań. Bożego spojrzenia na te sytuacje. Czyli mamy tu królową Esterę, tak? Pewne rzeczy trzeba przemilczeć, pewne rzeczy trzeba powiedzieć, tak? W sprawach trudnych zgubiłam jedną rzecz. Może ją przesunęłam, dobra. W sprawach trudnych musimy zachowywać się czysto. Czyli nie mieć jakichś rzeczy, w które jesteśmy umoczeni. I widzisz, pamiętacie przykład, który często w Biblii pada o Ananiaszu i Safirze? I on jest zawsze przedstawiony w tym kontekście, a ten Ananiasz i Safira, jacy oni źli byli, tak? Bo oni zachowali część majątku, tak? I od razu Duch Boży na nich spadł i ich zabił, nie? I wszyscy od razu... Nie? Ale mało kto jakby zwraca uwagę na to, że tutaj był taki problem, że oni nie powiedzieli prawdy, tak? Czyli tak naprawdę w tej trudnej sytuacji być może oni mieli najwięcej majątku z całego tego zboru, który tam był, kiedy apostołowie wpadli na pomysł, żeby, wiesz, przy tym wszystkim wszyscy mieli wspólne wszystko, tak? I oni mogli powiedzieć, słuchajcie, my chcemy oddać taką swoją część majątku, a taką zostawić sobie. Oni nie mieli odwagi, żeby to zrobić, tak? Czyli w sprawie trudnej coś oszukali, bo myśleli, że to nie wyjdzie. I widzisz, prawda jest taka, że jeżeli my w jakichś sprawach coś robimy, żeby kogoś kupić, coś zyskać i używamy środków, które są środkami krzywymi, tak, czyli które są kłamstwem, to w pewnym momencie spada na nas w postaci śmierci. Tak? Czyli spada dla nas w postaci, czyli w sprawach trudnych, w sprawach nie do przejścia, musimy zawsze posługiwać się prawdą, nigdy półprawdą, bo to może spowodować, że te sprawy nigdy nie będą mogły być rozwiązane, bo my będziemy umoczeni, tak? Nie tylko ten ktoś, kto coś zrobił, ale również my. Nie wiem, czy ten Ananiasz i Safira wam pasuje, mi tutaj bardzo pasował. W sprawach trudnych rozwiązaniem nie jest kompromis, tak? Czyli zobaczcie, jaki kompromis. Pamiętacie, z czego był znany Salomon? Z mądrości. Z bogactwa. Ta królowa, co do niego przyjechała, to z którego powodu? Mądrości. I bogactwa, okej. Nie z powodu wielu żon. Nie chciała się załapać na jeszcze jedną żonę. Okej, ale to jest prawda. On był znany z tych wszystkich rzeczy. I teraz zobaczcie. Pamiętacie ten początek Salomona, kiedy było powiedziane, jaką on niesamowitą mądrością się wykazał, kiedy po prostu tam z tą... kiedy przyszły dwie matki i każda się biła o to, że to było jej dziecko, tak? I zobaczcie, to musiało być z Boga, że on powiedział, przepołówcie dziecko. Nie? Bo jak ja to tylko słyszę, to aż mnie wszystko... Wiesz... Rozumiesz? Ale on wiedział, tak, że ta matka, która jest prawdziwa, ona powie, oddaje to dziecko, tak? Więc to był jakby taki Boże rozwiązanie tej trudnej sytuacji, w której po prostu tak naprawdę, no, jest pat. Po prostu ktoś ukradł dziecko, nie można tego dziecka dostać, to, no, to jest po prostu straszne. To musiał być Boże, czyli przed sądem, tak jak jest powiedziane, tak, że Bóg nam powie, co mamy mówić, tak? Ale teraz zobaczcie, tu mamy taką sytuację. A powiedzcie mi, czemu Salomon prawie zastosował bardzo identyczną decyzję a propos swoich żon, że zgodził się, żeby każda z nich uprawiała swoje wielobóstwo? Znowu zrobił, czyli to był jakiś kompromis w jego życiu, zobaczcie. Czyli prawdopodobnie było to mocno związane z tym, że on stwierdził, że to będą jego żony i to nie będzie miało wpływ na Izrael. Ale prawda jest taka, że później przez wiele lat mamy to doświadczenie, kiedy tak naprawdę jedno pokolenie było pokoleniem, które niszczyło świątynki na wzgórzach, odwracało się od nich i następne pokolenie było pokoleniem, które do tych świątyniek wracało. I widzisz, i taki nasz kompromis w życiu, który powoduje pewne rzeczy, później może wpłynąć na całe pokolenie. Więc jeżeli my w takich sprawach trudnych, sprawach, które pozamykaliśmy, idziemy na jakiś kompromis, czyli próbujemy coś i prawdopodobnie szliśmy na te kompromisy i dlatego tą sprawę w końcu zamknęliśmy, tak? Czyli ustępowaliśmy wiele razy, robiliśmy jakieś kompromisy, tak? To ta sprawa nie może być zamknięta w sposób, który może być zamknięta dzięki tym Bożym rozwiązaniom, tak? I sprawy trudne, spraw trudnych w końcu nie da się uciszyć, tak? Dlatego, że nawet jak zginą wszyscy świadkowie, nawet jak my sami ich wybijemy, to będą jeszcze prorocy i niebo i ziemia, które jakby wyjawią to, co naprawdę tam się stało. Ja wiem, że czekać na taką sprawiedliwość jest ogromnie trudno, tak? I tutaj w tym wypadku myślę o Dawidzie. Myślę o Dawidzie, który miał taki pomysł, tak, żeby zgładzić wszystkich świadków tego, że on zgrzeszył z Betrzebą. Pamiętacie? I przyszedł prorok, który dokładnie mu powiedział, co się stało. Więc to już jest, powiem wam, fantastyczne, że nawet jak po prostu prorok nie przyjdzie, to po prostu przyjdzie diabeł i dokładnie powie ci, co i co się stało. Co i tak naprawdę, co naprawdę zrobiłeś, tak? Czyli te wszystkie miejsca, wiesz, ja wam mówiłam, powiem to jeszcze raz, ale ja tak myślałam sobie, że jak człowiek, wiesz, zabiera się za robienie takich wielkich konferencji i wie, że to ma zrobić, to czasami doświadcza takiej ilości szwindli, które ktoś mu poplanuje po drodze, że myśli sobie, że jeszcze trzy konferencje, to będę takim szwindlarzem. Znaczy, rozumiesz, już będę tak umieć wszystko sprzedać, kupić, pozamiatać i w ogóle i będę, albo będę bardzo bogata, albo będę taka zgubiona. I myślisz sobie, nie, już nie chcę tego więcej robić, nie? Bo każdy z tobą jakiś interes robi. I to są wszystkie takie interesy, takie, wiesz, ile ty z tego będziesz miała zysku, łaski, tego wszystkiego, nie? I tak sobie myślisz, Boże, ale ja tego nie chcę. Ja po prostu chcę tak spokojnie to zrobić. Ale to powiedz, że ja to z tobą robię. No ale nie robisz. No ale jak powiesz... to wiesz, ja wtedy będę mieć to, a ty dzięki temu dostaniesz to, nie? I wiesz, i ja pomyślę sobie właśnie, tak myślę sobie, wiesz, że no jak tu w tym wszystkim zostać czystym? Wiesz, i teraz ja nie myślę, żebyście zrozumieli, bo my jesteśmy tego wszyscy pełni. Nawet ja w różnych momentach, pierwsze to mam taką myśl, wiesz, nawet ja mówiąca to kazanie. Różne mam taki moment, a może tak skłamać tej nauczycielce Przemka? I powiedzieć, że on w domu to jest taki grzeczny, taki grzeczny, taki grzeczny. W ogóle żadnych problemów nie ma. W kościele nikt na niego nie narzeka. Przecież kto się o tym dowie? niebo i ziemia wie. Nie? Ja wiem, że my jesteśmy w takich momentach. Ostatnio czytałam taką książkę ze względu na jedną panią, która ciągle mówi, że kłamstwo jest najgorszym grzechem i ona ani nie będzie kochać męża, ani syna, jak oni będą mi kłamać. Nie? I mi się zaraz przypomina, moja mama zawsze tak mówiła, Iza, ja ci wszystko wybaczę, ale nie kłamstwo. No więc ja latami mówiłam tą prawdę, ale mi się obrywało za tą prawdę, więc w końcu zaczęłam mówić taką ćwierć prawdę, a później taką półprawdę. Nie mówić, właśnie, wyrwałeś mi to, na końcu nie mówić, tak? I wiesz, i jak miałam przekonać tą panią, że ludzie kłamią, ponieważ to wyjawienie prawdy jest strasznie bolesne później dla nich, to ona nie chciała po prostu, wiesz, w ogóle mi, wiesz, ale wiecie, kiedy się na tym złapałam? Jak do mojej córki, jak miała 10 lat, mówiłam, mama ci już nigdy więcej nie będzie wierzyć, bo ty tak skłamałaś, a to jest najgorszy grzech na świecie. Jak to wypowiedziałam, to pomyślałam sobie, Jaćka, normalnie Jaćka, czyli moja mama. Wiesz, i od razu pomyślałam sobie, nie, to się musi skończyć na tym poziomie, tak? Ale to są te momenty, w których niestety z powodu tego typu rzeczy coś ma możliwość dobrania się później do nas, tak? I teraz zobaczcie, czy wiecie o tym, że w przyrodzie zmiana mikro powoduje zmianę makro? Wiecie o tym, tak? Czyli jeżeli brakuje nam jakiegoś na przykład małego suplementu, tak, to może się okazać, że mamy depresję. Czyli mamy wszelkie objawy depresji. I kiedy my sobie ten suplement, ale nie cieszcie się, nie zawsze tak jest. W każdym bądź razie. I zmiana tego małego elementu, dodanie magnezu, dodanie potasu i tak dalej, ona spowoduje, że my jakoś mamy więcej siły i okazuje się, że to wcale nie chodziło o to, że jesteśmy chorzy, tylko że po prostu nasz organizm czegoś nie miał. I tak samo jest w drzewach, w innych, dlatego macie te wszystkie takie do podlewania kwiatków, tak? Moje kwiatki, na przykład na moich kwiatkach to widać, bo one to są kwiatki misjonarki, ja je podlewam raz w miesiącu, nie? No i niektóre tego nie przeżywają i co jakiś czas robią takie... Ja wtedy szybko podleję i one robią... I czasami już nawet po pół godziny, nie? I tak się bawimy, nie? Tylko czasami ja nie zdążę i one już się nie podnoszą, nie? Ale wiecie, troszeczkę tak jest z tym, że trochę ma trochę wody i nagle powoduje, że człowiek jest szczęśliwy, nie? Ja jak swojego czasu mój mąż był młodszy, bo teraz już jest, wiecie, dojrzalszy i to nie pomaga, to jak po prostu mi tak narzekał i taki był... To ja mu dawałam czekoladę, w koc go zawijam, mówię, teraz tu siedź, jedz czekoladę, a później do mnie przyjdź, nie? I po 15 minutach przeważnie było tak, że on przychodził, mówi, zjadał całą czekoladę i mówił, wiem, że nie powinienem tak pokrzykiwać, ale już naprawdę byłem taki zły, wiem, nie? Czekolada pomagała, tak? Czyli mała rzecz, tak? A dlatego już teraz wiesz, jak ci ktoś powie, że czemu jesz tyle czekolady, powiesz, wiesz, zmiana mikro powoduje zmianę makro, tak? Ale to są takie rzeczy, w których mała zmiana może spowodować bardzo dużą zmianę po prostu we wszystkim, tak? We wszystkim, co nas otacza, tak? Dlaczego? Tylko z jednego powodu, bo drzemie w nas wielka siła. Bo drzemie w nas wielka siła, którą jest Bóg. A co to oznacza? To oznacza, wiecie, psycholodzy mówią takie fajne słowo, które mówi, że nie, i tego się nauczycie na pamięć, bo ja sobie to zawsze powtarzam, jak jest mi źle, że nie człowiek, przepraszam, nie choroba ma człowieka, tylko człowiek ma chorobę. A wiecie, co to oznacza? Jakby choroba miała człowieka, to wszyscy na tą samą chorobę by umierali. Tak? Albo tak samo by chorowali, to byłoby patowe i nie do wyjścia. Ale jeżeli człowiek ma chorobę, to znaczy, że to, jak on przejdzie tą chorobę, zawsze zależy od tego, jaki on jest. I tutaj wracam do tego, a w nas drzemie wielka siła. Więc ja byłam świadkiem takich ludzi, którzy mieli tak ciężkie depresje i wychodzili mi przez 2 lata bez żadnych leków z tych depresji, a byłam świadkiem takich ludzi, którzy mieli małe depresje i musieli wejść na leki, bo nie było szansy po prostu, żeby się podnieśli. I jeszcze raz do tego wracam. W nas drzemie wielka siła, którą jest Bóg, którą jest Duch Święty. Ja ją czuję w sytuacjach, które są dla mnie nie do przejścia, czyli ostatnio bardzo często. W sytuacjach, w których trzeba dźwignąć coś wielkiego, do czego człowiek się nie nadaje. Drzemie w nas wielka siła. Ja tą siłę w sobie czuję. I to, co jest ważne dla każdego z nas, to, żebyśmy poczuli, że jeżeli Bóg, który ma ponadnaturalne rozwiązania dla naszych sytuacji, nie do przejścia, jest z nami i jest w nas, to wystarczy czasami mała zmiana, żeby ta sytuacja kompletnie się zmieniła, kompletnie inaczej wyglądała. Czyli nie musi nastąpić coś wielkiego, może nastąpić coś małego i nagle się okaże, że opresja po prostu puści. Że będziemy zupełnie w innym miejscu, w którym byliśmy wcześniej, Tak? I tutaj zupełnie jakby nie w tym, co mówiłam, zdradzę wam taką jedną swoją modlitwę. Znacie już ją, tak? Modlitwa dla rzeczy niemożliwych. Każdy ma tam, wiesz, jedni mają świętego Antoniego, ja mam po prostu Ducha Świętego, jak coś zgubię, to zawsze mi pomaga szukać, bo ja naprawdę... No, ale jest taka modlitwa, taka szybka, szybka, mocna modlitwa sprawiedliwego, którą ja stosuję wtedy, jak już naprawdę nie mogę i widzę, że już więcej nie zniosę. Znacie ją, pamiętacie, tak? Boże, ratuj mnie, już nie mogę. Ty powiedziałeś, że nie dajesz mi znieść więcej, niż jestem w stanie znieść. Wiesz, ja się nią nie modlę tylko dlatego, że jakaś rzecz jedna mi szczeliła, ale jak mi już mi szczeli tyle, że ja widzę, że ja się nie podnoszę, to ja się modlę tą modlitwą, bo wiem, że wtedy wszelkie rzeczy, które są z diabła, zostaną zdjęte i ja będę w stanie przejść przez tą sytuację, tak? Czyli jeżeli jest taka sytuacja, w której nie jesteś już w stanie naprawdę nieść i ty to czujesz całym sobą, to powinieneś posłuchać swojego ciała, bo inaczej ci się zbuntuje i naprawdę będziesz chory. I naprawdę będziesz się leczyć, tak? I po prostu zacząć szukać jego zamykania tej sprawy. Zrezygnować z tego, jak ty chcesz ją zamykać, tak? I teraz te sprawy mikro, które mogą uczynić wielką zmianę w twoim życiu, to jest po prostu siła dziękczynienia. Siła dziękowania za to, co masz. Wiesz, ja ostatnio ciągle dziękuję Bogu, że mam dach nad głową. Jak mi gazu zabrakło, to zaczęłam dziękować za to. Przypomniało mi się, że kiedyś mi taki właśnie starszy pan, który ratował mnie z dwójką małych dzieci, to wam też mówiłam, tak? Marek wyjechał pierwszy raz do Afryki. Ja zostałam z Przemkiem, który miał 8 miesięcy i takiego rotawirusa, że po prostu pieluchy zmieniałam co 15 minut, a drugie dziecko miało 3 lata. Dwa samochody nam wysiadły, bo był taki mróz, że nie dało się w ogóle ich ruszyć. No i woda nam zamarzła, ciepła, nie? Więc po prostu ja zostałam na tej wsi i w końcu myślę, do kogo tu zadzwonić? I zadzwoniłam do ojca moich koleżanek, takiego pana, wiesz, ze wsi, przyjechał z taką wielką nagrzewnicą i zaczął wiać mojej tej, bo nawet nie mogłam prania zrobić z tych, wiesz, ubrań dzieci, bo, no bo to rura zamarzła właśnie. Nawiał mi tutaj, nawiał i tak mówi do mnie, Iza, a ty się po prostu tak martwisz, mówi. A ja to pamiętam takie czasy, że ja musiałam do studni chodzić po zimną po wodę i się cieszyłem, że studnię mam, bo jakbym do rzeki chodził, to bym dopiero miał, nie? I ja z tym wszystkim, jak zaczęłam modlić się o ten gaz, który po prostu, wiesz, którego nie miałam, bo teraz jak Marek wyjeżdżał, okazało się, że kompletnie nam gaz się skończył i ja znowu zostałam i mówiłam, Boże, samochody mi chodzą, tylko jeden migacz nie działa. Jest dobrze, kręgosłup mi się też rozwalił, ale mówię, damy radę. I przypomniała mi się ta woda i pomyślałam sobie, Boże, ale mam zimną wodę, mogę ją grzać. Wtedy to naprawdę było i pomyślałam sobie jeszcze, żadne moje dziecko nie ma rotawirusa. I wiecie, i mają więcej niż 8 miesięcy i 3 lata, więc jesteśmy w domu, poradzimy sobie, będziemy grzać wodę, nie? I wiecie, i chodzi mi o to... Co? A tak, rzeczka była zamarznięta, kochany, to jest problem. Ale woda zimna była, można było ją podgrzewać. Wiesz, i chodzi mi o to, że jest coś takiego jak dziękczynienie za to, co ja mam, za to, co ja mogę. I wtedy Bóg właśnie przeprowadził ze mną całą rozmowę na temat mojego kręgosłupa i mojej niewiary. Znaczy, ja myślałam, że braku daru wiary. No ale mniejsza o to, to już takie doktrynalne bardziej historie. No, ale w każdym bądź razie po prostu wyróżniamy kilka rodzajów wiary i dar wiary to jest dar potrzebny do uzdrowienia siebie samego, tak skrótowo. Siła dziękczynienia, siła zaufania Bogu i Jego planowi. Że cokolwiek się dzieje, to ja po prostu, jeśli jestem w Bożym planie, to nikt tego nie zatrzyma. I słuchajcie, wiesz, ile do mnie ludzi przychodzi mówiąc, że oni po prostu są zatrzymani w Bożym planie? Nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej możliwości, żeby ktoś zatrzymał Boży plan. Musimy zostać w takim niezrozumieniu, bo jak będziemy sobie próbować wyjaśnić, dlaczego coś się stało, to do tak durnych wniosków dojdziemy, że lepiej już siedźmy cicho i dziękujmy Bogu, że Jego plan będzie się realizował i że my chcemy w nim być. Rozumiecie? Bo takie myślenie, że o, pewnie się w coś wpakowałem i w ogóle, to jest ten moment, w którym ja myślałam na początku małżeństwa, to co wam mówiłam. Ja tyle razy rzuciłam tą obrączką, mówiąc, że się nie nadaje do małżeństwa i że to jest na pewno nie Boży plan i że ja na pewno się pomyliliśmy i że teraz my siebie zniszczymy, bo jeden ksiądz nam powiedział, że nie powinniśmy być razem, tak nam rozeznał na rekolekcjach rozeznających, bo po prostu tak się ze sobą kłóciliśmy, że nie możemy być razem, bo się poniszczymy. Więc mój Marek w końcu w pogoni za tą obrączką po raz chyba tam enty mówi do mnie, Iza, ja mam do ciebie taką prośbę, przywiążmy do niej taką długą nitkę. Że jak już kolejny raz nie urzucisz, to żebyśmy przynajmniej ją mogli szybko znaleźć, nie? Więc to mnie tak rozbawiło, że to był moment skończenia rzucania po kilku latach obrączką. Ale uwierzcie mi, naprawdę czułam, że gdzieś naprawdę i miałam nawet świadectwo właśnie tego księdza i takiej naszej liderki, którzy nam rozeznali, że powinniśmy po prostu tego ślubu nie brać, bo po prostu nie pasujemy do siebie i się zniszczymy, nie? I później dopiero taka wierząca dziewczyna, która właśnie brała ślub, liderka do nas mówi, czy wyście zgłupiali księdza i zakonnicy pytać się o to, czy wy ślub macie brać? Ale wiesz, człowiek młody, głupi, po prostu różnych ludzi się pyta i później robi, kataloguje różne wydarzenia, tak? A jeszcze nie powiedziałam wam jednej rzeczy, która też jest fantastyczna, że jak oni nam to powiedzieli, to ja zerwałam z Markiem. I powiedziałam, że koniec, nie będziemy razem, bo tak nam rozeznali, a liderów duchowych trzeba słuchać, nie? I Marek mówi, ale to wiesz, no to może tak bądźmy razem i jakby okazało się, że nie mamy być razem, to się wtedy rozstaniemy. Ja mówię, ale to straszne, to się rozstaniemy od razu, a nie dopiero potem, nie? No i chodziłam, płakałam strasznie, po prostu co go widziałam, to płakałam, unikałam go i w ogóle i tak było chyba przez miesiąc, aż w końcu ta dziewczyna nas wzięła na rozmowę i mówi do nas, zgłupieliście po prostu. No i od razu wzięliśmy się za ręce i nie mieliśmy takich rozważań więcej. Okej, okay. Dzisiaj jesteśmy po ślubie, sprawa jest załatwiona, obrączką nie rzucam. Okej, okay. Siła dziękczynienia, siła zaufania Bogu i Jego planowi, wiara, że to obiecał, ma moc i uczynić. Miejcie wiarę Boga, tak? Boży rodzaj wiary. Widzisz, trzeba mieć Boży rodzaj wiary, żeby puścić Mojżesza na Nil. Ale pamiętajcie, że Boży rodzaj wiary to nie jest wiara, która bierze się z tego, że ja ją gdzieś wycisnę. Jak byłam w Brazylii, to miałam to doświadczenie, jak zaczęłam się modlić o kobietę, która właśnie była głucha, włożyła mi palce do uszu i zaczęłam się modlić. Duchu głuchy wyjdź! Wiesz, tak się zmęczyłam. Myślę sobie, Boże, jak w Polsce, znowu nie działa. Wiesz, i pomyślałam sobie, coś trzeba zrobić, wiesz, więc znowu. W imieniu Jezusa, ja mówię do ciebie, duchu głuchy wyjdź, uszy Efata i otwórzcie się i open, open! I po angielsku i po brazylijsku nic nie zadziałało. I w końcu myślę sobie, jest jakiś błąd myślenia, absolutnie. I pierwsza myśl, która mi wyszła, spięłam się i próbuję jakby przesunąć coś, no przecież tam jest zepsuty jedna rzecz w tym uchu i ona jest do odtworzenia, więc to cud stwórczy, więc w ogóle te przepychanie ucha odpada, bo tu trzeba coś. I sobie tak sobie pomyślałam, dobra, jestem tylko wtyczką. Wsadziłam palec, ile słyszysz? 80%. Wiesz, i pomyślałam sobie, wow. Nie? I wtedy zobaczyłam, że jak ja się tak napinam i próbuję naprawdę coś na siłę zrobić, to naprawdę po prostu, wiesz, na siłę to można co innego zrobić. No. To pytanie na tym świątobliwym miejscu jest nie na myśl, nie na miejscu, ale bardzo chętnie potem powiem ci między oczy. Okej, okay. Nadzieja, która nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych. Nadzieja, która nie zawodzi, nadzieja nigdy nie zawodzi, tylko musisz ją trzymać, tak? I słuchajcie, Słowo Boże, które było na początku i nic nie powstało, co nie powstało bez Niego. Tak? I w końcu to, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre nagradza. Jeżeli On jest dobrym sędzią sprawiedliwym, to On na pewno po prostu zrobi wszystko, żeby rzeczy rozwiązały się tak, jak mają być rozwiązane. I słuchajcie, to jest bardzo ważne, żebyśmy przestali się w końcu bronić i dali się Bogu bronić, nas bronić w tych trudnych sytuacjach. Nie Bóg powiedział, masz się przestać bronić, ja cię będę bronić. Nie? Ja wam powiedziałam, że ja się na to zgodziłam, bo myślałam, że to dobra, Panie Boże, bo ja się ciągle broniłam. Jak z kimś miałam jakiś konflikt, to musiałam wszystko powyjaśniać, pozałatwiać i w ogóle i tak dalej, i tak dalej. I tak się, wiesz, zatłumaczyłam na śmierć, że on już się czuł winny. I ja też. Nie? I w końcu Bóg mówi, ja nie chcę, żebyś ty się broniła, ja cię sam obronię. I ja myślałam, że to będzie trwało miesiąc, dwa, a to trwało 2 lata. Że kto mnie próbował obronić, to się przeciwko mnie odbijało. Ja myślę sobie, Boże, jakie to ciężkie. A Bóg mi mówi, jakie praktyczne. No więc znowu inne spojrzenie na tą samą sytuację. I wiesz, ale w końcu się stało, wiecie dlaczego tak się działo? Bo ja przez to, że miałam tak, jak miałam w domu, ja się nauczyłam, że ja muszę sama o siebie walczyć. Że nikt mnie nie obroni. Nawet przy którymś uzdrowieniu wewnętrznym, przez które sama przechodziłam, pamiętam jak wypłakiwałam, że ja wiem, że ja się muszę obronić, bo nie ma człowieka, który chciałby i stanąć i mnie bronić. Więc ja to muszę zrobić. Wiecie dlaczego? Żeby nie zginąć. Kiedy mój tata swojego czasu zmuszał mnie do tego, że mam coś zrobić, a ja wiedziałam, że ja nie mogę tego zrobić, bo jak ja to zrobię, to ja stracę swoją duszę i ja po prostu się nie pozbieram i po prostu chyba się zabiję. I ja muszę to zrobić, tak? Tylko to było autentyczne, jakby nie chcę wchodzić w szczegóły. To ja po prostu w pewnym momencie, a on mi mówił, że nie, że ty musisz ćwiczyć mięśnie statyczne, niedynamiczne, nie wolno ci ćwiczyć, nie wolno ci takich rzeczy robić, jak Kyokushinkę wtedy ćwiczyłam. Absolutnie nie, nie możesz i już. A ja ratowałam swoją duszę i nie byłam w stanie się wytłumaczyć. I w końcu pierwszy raz w życiu zaczęłam na niego krzyczeć i mówić do niego, nie, nie ma takiej szansy, ja muszę to robić, bo inaczej nie przeżyję, bo moja dusza się rozpadnie. Ja będę ćwiczyć, bo te ćwiczenia spowodują, że ja opanuję swoją duszę. I od tamtego czasu pojawiła się taka myśl, że ja muszę siebie sama bronić. Nikt mnie nie obroni. I to była myśl, w której ja, to tak jak przychodzi do mnie kiedyś klientka i mówi do mnie, ten mój mąż nigdy mnie nie broni. Idziemy przez parking i takich dwóch dryblazów po prostu podchodzi, a on mówi, czy panowie coś sobie życzą, zamiast powiedzieć, spadać chamy. A ja mówię, a to jest bardzo ciekawe, czemu on tak nie robi. A on mówi, no bo ona tak stoi i ona tak mówi. Czyli ona staje i mówi, spadać chamy, i on próbuje ją odciągnąć, żeby nie było awarii, żeby się nie pobili, nie? I ja mówię, no to jak ten pani mąż ma panią obronić, jak on nawet nie wie, że pani potrzebuje pomocy? No i troszeczkę jest tak z nami, że jak my jesteśmy silni w różnych sytuacjach, to czasami niektórzy nie wiedzą, że ktoś potrzebuje pomocy. Ja uwielbiam to, jak ktoś do mnie przychodzi i mówi, nie interesujesz się mną, nie pomagasz mi, nie dzwonisz do mnie. A teraz aluzja to dla was jest. A jesteś pastorem w tym kościele. A ja myślę, a ja nawet nie wiedziałam, że masz jakiś problem. No właśnie. I ty, prorok, nie domyśliłaś się. No na wszystkich frontach mam przekopane. Ale rozumiesz, chodzi mi o to, że to są takie momenty, a już ta gra, to gra w małżeństwo, to znacie, gra w małżeństwo, tak? To teraz na Zbyszku, żeby Jan trochę opuścił. Zbyszek po prostu, co ty po prostu, jak, nie widzisz, co się dzieje tak naprawdę, spójrz w końcu, zobacz, co robisz, jak ty się zachowujesz. Ale o co chodzi? Ale ja nie rozumiem. No jak to, nie widzisz? No nie widzę. To jest ta gra pod tytułem, no trochę źle odegrałam, ale to jest to po prostu, zobacz, o coś mi chodzi, ale nie wiem, o co chodzi, tak? I ten mężczyzna musi się domyśleć, o co ci chodzi. Tak, i naprawdę te gry w domysły, ja się nie domyślam, o co wam chodzi wiele razy, naprawdę. Ja się nawet nie domyślam, o co moim dzieciom chodzi czasami. O co mojemu mężowi chodzi, dlatego ja się ich pytam. Ale to są takie rzeczy, w których my, dobra, zabrnęłam w rzeczy, które nie są istotne dla naszego kazania. Słowo Boże, Bóg, który jest sędzią sprawiedliwym. Dlaczego sprawy trudne, zamknięte muszą być rozwiązane? I tu kończymy. Dlatego, że inaczej jesteśmy ludźmi, którzy chuchają na zimno. Czyli zabezpieczają się tam, gdzie nie musimy, tak? Czyli to jest trochę tak, jak przyrównać do fizykoterapeuty, który mnie ostatnio leczył, który jest po takim stresie, bo złamał nogę, miał dwie śruby, już wszystko jest wyleczone, wszystko jest zrobione i on mówi do mnie, wie pani, bo ja nie wiem, co ja mam zrobić, bo ja do tej pory, jak wyskakuję do piłki, to ja wyskakuję z dwóch nóg i w ogóle cały czas tak omijam tą nogę, nie? I to jest odruchowe, nie? Rozumiecie, po traumie, którą przyszedł, on omija tą nogę, chociaż może na niej stanąć. I podobnie jest z nami. Jeżeli my przeszliśmy przez trudne sytuacje, tak? I te sytuacje nie zostały w Boży sposób zamknięte, w Boży sposób, tylko my je zamknęliśmy, żeby o nich nie myśleć, to my zawsze będziemy chuchali na zimne. Pewnych rzeczy nie będziemy robili, z pewnymi ludźmi nie będziemy się zadawać, pewnych ludzi będziemy unikać, tak? I niekoniecznie jest to Boży plan, tak? I zobaczcie, co jeszcze. Jeżeli będziemy tak robić, to jest duże prawdopodobieństwo, że na podstawie takich uprzedzeń my ominiemy Boży plan. I tu jest na przykład pokazane to w Janie. Pamiętacie, kiedy Filip przyszedł do Natanela i powiedział do niego, znaleźliśmy Mesjasza. Pamiętacie, co on mu powiedział? Co powiedział Natanel do Filipa? Powiedział do niego, czy może być coś dobrego z Nazaretu? I słuchajcie, gdyby on pozostał w tym swoim takim uprzedzeniu, w tym swoim takim patrzeniu przez ten pryzmat tego, co się stało, to później nie poszedłby do tego Jezusa, tak? On poszedł z takimi wątpliwościami i wtedy Jezus powiedział mu, Natanel, ty jesteś Natanel, tak? Jezus ujrzał, jak Natanel zbliżył się do niego i powiedział o nim, patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Ja sobie myślę, ale mu powiedział, nie? A on powiedział do niego, Natanel powiedział do niego, skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus, widziałem cię, zanim się zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział mu Natanel, Rabbi, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. Rozumiecie, gdyby coś się nie złamało w tej sytuacji, to Natanel nigdy by nie przystąpił do Jezusa, nigdy by nie dostał tego objawienia. Więc prawda jest taka, że jeżeli my mamy te sytuacje, które pozamykaliśmy, do których nie chcemy dać Bogu dostępu, tak, które zamykamy, tak, nie, nawet, no, to my nie mamy szansy przyjąć prawdziwego objawienia, które przyniesie nam wolność. Bo my unikamy tych objawień, my nie wchodzimy w te rzeczy. Zawsze patrzymy przez pryzmat sytuacji nierozwiązanych. Saul i jego kompleks niższości, najmniejszy w rodzinie, najmniejszy z plemion, tak? I co się przez to stało? Saul ciągle przypodobywał się ludziom. Tak bardzo ten kompleks niższości był w nim duży, że ciągle po prostu musiał robić pewne rzeczy, łamiąc to, co Bóg mu powiedział, żeby czuć, że jednak ludzie go akceptują. tak? Czyli jeżeli nie rozwiążemy spraw we właściwy sposób, to nie mamy właściwego myślenia o sobie samych i potrzebujemy... Dobra, zgubiłam się. Natanel był? Dobra. Saul był? Dobra. Sprawy nie rozwiązuje, powodują, że potrzebujemy sami się bronić. To mówiłam wcześniej, więc do tego nie będę już wracać, tak? Ale tutaj jest ważna rzecz, bo ten przykład. Wiecie, jaki to jest przykład z Dawida? Dawid źle postąpił, kiedy jego syn zgwałcił jego córkę, tak? I inny jego syn, tak? Którego znamy już z imienia i nazwiska i nazywał się, pamiętacie? Jak? Absalom, dobrze. Absalom, jesteśmy w tym samym miejscu. Absalom postanowił, że jak ojciec jest taki, jaki jest, to on dokona sam zemsty. I on zabije swojego brata, tak? Czyli to jest ten moment, w którym on wiedział, że nie ma tego, kto za niego zawalczy. Że on to musi zrobić. Nie dość, że nie ma Boga, który to widział, a nic z tym nie zrobił, to na dodatek jeszcze jego ojciec też nic z tym nie zrobił. Ukrył sprawę, tak? I zobaczcie, jak często my w takich sytuacjach się znajdziemy, kiedy widzimy pewne rzeczy, które są ukrywane. I wtedy troszeczkę, ja mówię, że ja w takich sytuacjach zawsze myślę, no mam możliwość zostać Hamem albo innym synem Noego. To jest taki mój gryps, który mi pomaga bardzo przejść przez takie sytuacje, tak? Czyli po prostu masz możliwość zostawić te sprawy Bogu, bo coś zobaczyłeś i teraz potrzebujesz się zastanowić, co masz z tym zrobić, albo masz możliwość wzięcia sprawy w swoje ręce z tej perspektywy, z której ty to widzisz, tak? Ale znowu, perspektywa widzenia zależy od perspektywy siedzenia i może się okazać, że z tej drugiej perspektywy to wygląda zupełnie inaczej. Wiesz, i dlatego tak ważne jest to, żebyśmy nauczyli się w tych momentach nie bronić się sami, tak? Są momenty, w których musisz się bronić sam. Tak jak Dawid, który w pewnym momencie musiał wejść do kosza i uciekać przed Saulem, bo to było już jego życie zagrożone, tak? Ale są momenty, w których musisz oddać sprawę Bogu, bo Bogiem jest On, a nie ty, tak? Jeżeli masz sprawy niepozamykane, uwierz mi, nie oddasz tych spraw Bogu. Będziesz to rozwiązywał sam, bo ból będzie zbyt wielki, żeby po prostu pozwolić sobie po raz kolejny na takie zranienie, okej? Okay? Czyli będziesz się bronił sam, tak? Nie będziesz tworzył otwartych relacji, a relacje kontrolujące i przemocowe, tak psychologiom zaleciało, ale niech będzie. Będziesz osobą skoncentrowaną na sobie, roszczeniową i ofiarą. Myśląc, że jesteś ofiarą, a tak naprawdę będziesz krzywdzicielem. Jest bardzo dużo osób, którzy doznali dużo krzywd w swoim życiu, w życiu rodzinnym, w życiu swoich rodzin, tak? I tak naprawdę cały czas wchodzą w takie miejsce, jaki ja biedny jestem, ojejku, jak jestem krzywdzony, tak? A tak naprawdę inni postrzegają ich zupełnie inaczej, jako osoby, które krzywdzą. I słuchaj, prawdziwa ofiara to jest taka osoba, która po tym, jak czegoś doświadczy, schowa się. Nie taka, która koncentruje na sobie całą uwagę. Tak, mówiąc, jaka to ona jest biedna, jak jej nie docenili, jak nie zobaczyli, co ona zrobiła. To jest roszczeniowiec, tak? Jeżeli spotykasz taką osobę, to jest osoba, która ma bardzo dużo takich pozamykanych, skartotykowanych rzeczy, która ciągle mówi, że inni ich skrzywdzili, kościoły ją skrzywdzili, ludzie ją skrzywdzili, ona została wykorzystana, ona została tak, czyli ma taką swoją klasyfikację ludzi, tak? I niestety to wynika z tego, że ona pozamykała rzeczy, które powinny być otwarte i wyczyszczone, tak? I w końcu nierozwiązane sprawy gromadzą w nas mnóstwo goryczy i osądu dla innych, tak? Osądu dla innych. Mhm. Historia Marty i Marii na koniec a propos tego. Historia Marty i Marii. Spójrzcie za nią z tej strony. Panie, ale ona z nami nie pracuje. Ona tu siedzi. Zgorszenie. Z czym związane? Prawdopodobnie z tym, że oczywiście to jest tylko domysł, tak, ale dobry przykład i inaczej, inne spojrzenie, prawdopodobnie związane z tym, że ktoś nagromadził mnóstwo goryczy a propos tego, że tamta to nic nie robi, a ja to ciągle pracuję, ja to ciągle zasuwam, ja to ciągle jestem taka, a ona nie ma nic. To też jest sprawa, która została zamknięta. Okej. Dobra, czyli mamy boskie rozwiązania. A, jeszcze jedną rzecz nie wymieniłam, którą na koniec napisałam. Pokój. To jest też mikro rzecz, która zmienia wielkie rzeczy. Mamy mieć pokój Chrystusowy w sobie. Nie tylko wiarę, która jest w stanie przenieść wszystko, ale również nie tylko łaskę, nie tylko miłość, której naprawdę mało wystarczy, żeby coś się zmieniło, ale również pokój Chrystusowy. I widzicie, to jest tak ważne, żebyśmy my odkryli nasz sposób tego, jakie jest nasze Boże rozwiązanie. Dla jednego Boże rozwiązanie przychodzi wtedy i ta mikrozmiana, kiedy on siada z Duchem Świętym, bo on się unosi nad wodami jest w stanie zrobić wszystko. Dla innego wtedy, kiedy przeczyta Słowo Boże, tak? Bo to Słowo nagle powoduje, że on mówi, kurczę, jest nadzieja, tak? Dla innego, jeżeli chodzi w wierze, a dla innego, kiedy nagle zacznie w sobie czuć pokój Chrystusowy. I teraz o co chodzi znowu? O to, że nie jesteście tacy sami. Każdy z nas jest inny. Jeżeli ktoś poda ci przykład taki, że tobie to najlepiej, zobaczcie, taka prosta rzecz. Siedzimy sobie na takiej superwizji, dużo terapeutów tam w ogóle, tak, ja i katolicy, czyli siedzimy i w pewnym momencie pada takie pytanie, ojejku, to ta kobieta to musiałaby się spotkać ze zdrowym dorosłym, tak, który by jej pomógł zobaczyć, że ktoś rozumie ją w tych problemach, w jakich jest. Rozumiecie, co teraz mówię, tak? Bo tak grypsem lecę. Kobieta, która ma problemy, która nie ma kogoś, kto ją rozumie, ona się musi spotkać z zdrowym dorosłym. Więc ktoś tam wpada na pomysł, to niech to będzie Jezus. Nie? Niech ona się spotka z Jezusem. Bo Jezus był w tych jej sytuacjach w dzieciństwie, kiedy ona była krzywdzona. Nie? Ja tak siedzę, aż się wszystko we mnie gotuje. I myślę sobie, no to Jezus będzie jeszcze jedną osobą, która była w tych sytuacjach i nic nie zrobiła. No ale tak siedzę i słucham tylko, tak? I nagle jeden z terapeutów mówi, ale nie możemy tego zrobić. Bo ona nie zna Jezusa w taki sposób, że mogłaby mu zaufać. I wtedy wszyscy mówią, no fakt. Rozumiesz? I dlatego tak jest z nami. Jeżeli Jezus jest dla ciebie taką osobą, czy Bóg jest taką osobą, której ty wiesz, że możesz zaufać, że ona nie stanie nad tobą i nie powie, Janie, po raz kolejny nawaliłeś. Po raz kolejny nie zrobiłeś tego, co mówi czwarte przykazanie. Nie mówiąc już o szóstym. Jeżeli Bóg jest dla nas takim kimś, to my nie, żeby wyluzować, żeby otworzyć nasze drzwi, żeby jakby otworzyć jeszcze raz tą trudną sytuację, nie jesteśmy w stanie zrobić przez spotkanie z Nim. Nam będzie łatwiej spotkać się z człowiekiem. Rozumiecie? I tak samo jest albo ze Słowem Bożym. I dlatego, kiedy do mnie przyszła osoba i powiedziała, nie mów o Bogu tatuś, bo jak jeszcze raz tak powiesz, to ja cię po prostu pobiję, to ja przestałam mówić o Bogu tatuś, bo chciałam, żeby ona się spotkała z Bogiem. Bo ona z Bogiem mogła porozmawiać i Bóg mógł przynieść jej wolność, ale z tatusiem nie. Tak? I podobnie jest z nami. Spotkanie jest jednym z ważniejszych rzeczy dla nas, które przyniesie rozwiązanie dla naszych trudnych sytuacji. Spotkanie z człowiekiem, spotkanie z Jezusem, tak? Spotkanie ze Słowem Bożym lub spotkanie z Duchem Świętym. Wiecie, że ja latami spotykałam się z Duchem Świętym. Dla mnie niewyobrażalne było spotkanie się z tatą. Bo mój ojciec to był po prostu... Kontrola, baczność, spocznij, ćwiczenia, treningi. Ale z Duchem Świętym się spotkałam. Bo Duch Święty był dla mnie miły, kochany. On mnie rozumiał. Więc spotkanie ze zrozumieniem to jest coś, co otworzy drzwi twoich starych sytuacji, co wypuści cię na wolność. Filipian 4:4 na koniec. Radujcie się zawsze w Panu. Jeszcze raz powtarzam, radujcie się. Niech będzie znane wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność. Pan jest blisko. O nic już zbytnio się nie troskajcie, ale w każdej sprawie waszej prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i w błaganiu z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie szczek waszych serc i myśli w Chrystusie, Jezusie. W końcu bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie, jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym, to miejcie na myśli. Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przyjęliście, co słyszeliście, co zobaczyliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Filipian 4:4. Słuchajcie, 4:4 do 4:9. Jeśli chcecie to wszystko robić, co tutaj jest, to powiedzcie tacie, tato, ja otwieram każdą trudną sytuację, którą zamknąłem, która powoduje, że ja widzę świat tak, jak widzę, która doprowadziła do miejsca tych trudnych sytuacji, do miejsca tych chorób. Tato, ja otwieram każdą tą sytuację i chcę, żebyś spojrzał na nią na nowo. Ja nie chcę, żeby ona była zamknięta i aby niszczyła moje życie. I lektura na koniec. Po pierwsze Biblia. Po drugie książka Hata. Po trzecie film. Tak, po trzecie film. Second Hand Lion, niektórym już poleciłam. Little Boy. Te dwa są familijne. Do oglądnięcia trudnych sytuacji, niemożliwych do przejścia. Podam wam później. Czas na miłość. Nie romansidło wbrew pozorom. I nowy początek. Jeszcze jest jeden, ale muszę sobie go przypomnieć. Okej? Dobra. Panie Boże, my dziękujemy Tobie. Dziękujemy Tobie, że Ty przeprowadzasz nas przez trudne sytuacje. I dziękujemy Tobie, że tych, którzy nie odkryli, że przechodzą przez trudne sytuacje, bo są na przykład facetami, to było złośliwe, wiem, że przyprowadzisz ich do miejsca objawienia w czasie, w którym mają przyjść, bo może to, że nie widzą, pozwoli im przez nie przejść. Tato, ja dziękuję Tobie, że Ty nam wyznaczasz czas na spoczynek i na działanie. I dziękuję Tobie, że Ty również wyznaczasz nam czas na to, żebyśmy rozprawili się z trudnymi sytuacjami. Że czasami nie jesteśmy gotowi i otwarcie tych drzwi może nas zniszczyć. Tato, my dziękujemy Tobie, że Ty najlepiej wiesz, w jakim czasie jesteśmy i jakiego czasu potrzebujemy. My dziękujemy Tobie, że kiedy Ty mówisz tu i teraz jest czas na rozwiązanie, to jest tu i teraz. Ale dziękujemy Tobie, że dajesz nam falę za falą, łaski za łaską. I dziękujemy Tobie, że w momencie, kiedy doświadczamy Twojej chwały, to jest również czas na czyszczenie. Czas na czyszczenie ran pozamykanych, ran, które są źle pozabliźniane. I dziękujemy Tobie, Tato, że to się może wszystko dziać w atmosferze Twojej miłości. I dziękujemy Tobie, Tato, że nie ma do nas dostępu ten, który chodzi jak lew ryczący, patrząc, kogo ma, może pochłonąć. Bo dziękujemy Tobie, że Twój Duch Święty, tak jak unosił się nad pustkowiem, tak teraz unosi się nad naszym pustkowiem. Bo mocniejszy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest w świecie. Czy to dotyczy świata, czy nie naszego życia, czy naszej duszy, to i tak mocniejszy jest ten, który jest w nas. I dziękujemy Tobie, że Ty nas cudownie stworzyłeś do tego, żebyśmy mogli być odnowieni przez moc Ducha Świętego, który jest w nas. I że możemy w tym wszystkim zwyciężać. 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 W imieniu Jezusa. Amen.